królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
A wiecie, że na platformach podcastowych słucha nas co tydzień ponad 1500 osób dodatkowo, także to jest fantastyczne, że poza tymi tysiącami osób, które teraz zbierają się przy radioodbiornikach, żeby posłuchać o grach wideo, jesteście także on demand. Znaczy my jesteśmy dla was on demand, czyli tak, na żądanie. To jest super.
Doskonale, no.
Wspaniale. Razem ze mną Mateusz Zdanowicz, Patryk Ciesielka, ja nazywam się Paweł Typiak, za wideo odpowiada jak zawsze Bartek Matla. Są jeszcze inni, ale jak się pojawią, to ja ich będę przedstawiał, bo nie pamiętam ich imion i nazwisk.
Tak najlepiej.
No,
sami się przedstawią.
Nigdy nie wiadomo. Jak nie są aktywni, to po co świat ma wiedzieć, że istnieją, nie?
Dokładnie.
Bardzo to jest dobre podejście, tak jest. Słuchajcie, możecie nas już teraz odpalać na Facebooku Radia Free i Gramy na Maxa. Jesteśmy także na YouTubie Gramy na Maxa oraz na Twitchu Gramy na Maxa. Gdzie chcecie oglądać, gdzie wam wygodniej, którą aplikację macie bliżej, odpalacie i oglądacie także, bo dzisiaj będziemy mówić o Jagged Alliance 3. Mam wrażenie, że to jest niespodziewanie największa premiera tego miesiąca.
No bo lipiec jest trochę taki...
Ale w ogóle, że jest takie powiew retro przy tym Jagged Alliance tak duży, że ludzie sięgnęli po ten tytuł, choć nie planowali czasami.
Myślicie? Może
to
tak.
Generalnie teraz jest taka tendencja powrotu do gier retro. No to zawsze mi się kojarzyło z takimi komandosami. Mhm. I wydaje mi się, że ludziom też. I może dlatego właśnie.
Może tak być.
No, ktoś kojarzy dwójeczkę, prawda, którą grał 20 lat temu, to opatrzył, o trójka wyszło.
No to sobie.
To sobie kupię.
Jagged Alliance 3 dzisiaj będzie jednym z głównych tematów, ale także będziemy mówić o Halls of Torment, czyli...
Czyli lepszym Vampire Survivors.
O.
Tak.
Ja jeszcze Vampire nie odpaliłem, bo nie mam luźnych 300 godzin.
A co to jest taka gierka, którą muszę spokojnie pograć króciutko?
No to tak jak też. Loop Hero, też grałem króciutko.
No w sumie
kilkaset
tak.
razy
tak.
i na no, 90 okay. godzin pyk.
Też można.
Tak. Panowie, chyba muszę się leczyć. Mówię zupełnie poważnie, a to jest dopiero początkowe stadium. Wszystko przez tę jedną kartę. Ja chyba zacznę robić openingi tego, co kupiłem, ale to przede mną, bo... Tylko dlatego, że trafiliśmy z moją córką najrzadszą kartę w Pokémon Scarlet i Violet Trading Card Game. I to już nie jest tak, że ja mówię w tych nowych Pokémonach jedną z tych kart, co była poszukiwana, tylko ja ciągle oglądam openingi największych youtuberów na świecie i się tak bardzo wkręcam i czytam, non-stop czytam o Pokémonach, że to już jest nienormalne. I przypominają mi się czasy The Eye of Judgment 2007-2009 rok, mniej więcej to był ten okres, kiedy... No stop, zbierałem karty The Eye of Judgment i wiem, z jakim adrenaline rush, tak zwanym, takim skokiem adrenaliny wiąże się otwieranie każdego kolejnego boosterka. Sprawia mi to po prostu, to jest moje guilty pleasure. To jest... I właśnie, bo do czego zmierzam. Kupiłem teraz kart za 420 zł, ale żeby nie było, w tym jest też zestaw za 9 dyszek, gdzie to jest taki...
Starter pack.
Tak, dwa takie startery, bo jeden będzie na prezent. I to nie jest tak, że ja coś tutaj reklamuję, tylko po prostu informuję, że ktoś w ogóle istnieje. Bo ja chcę grać w te karty, ja nie chcę tylko ich zbierać, ja chcę te Pokémony rzeczywiście. Ja chcę trochę złachać te karty, wiecie, ja nie chcę mieć takich wszystkich Nirmin 10x10 PSA tej gradingu, tylko naprawdę chcę tym grać. Więc zachęcam, panowie, będę mieć bardzo dużo kart za chwilę, ponad 400, więc będzie dało się z tego zrobić po prostu ciekawe deki, więc co, damy radę, pogramy coś?
Znaczy, jeżeli chodzi o karcianki, jestem zawsze otwarty.
Bo ty Yu-Gi-Oh! Jesteś
właśnie,
przecież.
Właśnie, także ja to bardzo rozumiem twoje podejście do tych kart. To jest właśnie główny powód, dlaczego ja nie kupuję tych kart, bo na pewno się wciągnę.
Studnie bez dna.
I to...
Wciągnij się.
Nie chcę,
Patryk.
Ale ja lubię
ale
mieć pieniądze.
Jak ja bym się miał w coś wciągać, to bym zaczął kupować Warhammera pewnie.
Figurki. Warhammera, figurki.
No. Kiedyś miałem nawet parę rozdziałów, ale potem... Na szczęście potem nie miałem pieniędzy, więc nie mogłem kupować i się trochę wyleczyłem z tego.
No, to mój znajomy, Damian Original, z którym grywam w Gearsy 5, ostatnio się właśnie do mnie odezwał, mówi, że no krucho z sianem, ponieważ 2,5 koła wydał na figurki Berserkera, bo jest bardzo wielkim fanem tego anime. Jak patrzy na figurki za 700 zł sztuka, no to już te karty Pokémon jakieś tanie się wydają. Ale rzeczywiście...
No, to myślisz sobie, jeszcze nie jest tak źle.
Każdy ma swoje hobby. Drogie dziewczyny, drogie kobiety, drogie panie, ja bardzo proszę, bo często pojawia się takie stereotypowe takie myślenie, że No, że facet to powinien dorosnąć. Pierwszych 50 lat dzieciństwa u każdego mężczyzny jest najtrudniejsze, to rzeczywiście do ogarnięcia. Ale pamiętajcie, że w momencie, kiedy facet przestanie zbierać te figurki, przestanie sięgać po te Pokemony, przestanie grać w gry, to możecie z nim zerwać. To już koniec chłopa. Był chłop, chłopa nie ma. A tak
otóż to.
Ma być pasja. Ma być pasja w życiu, wtedy jest pięknie. Patryk, ja ciebie namawiam na to UGO. Ty w ogóle oglądałeś openingi, próbowałeś cokolwiek się dowiadywać?
Znaczy, ja oglądałem bardzo dużo openingów i to właśnie openingów Pokemonów, tak jak ty.
Pokemonów, ale tak. UGO.
UGO openingów nie oglądałem.
Blue-Eyed Dragon, jeden z najrzadszych. Ja UGO też już wchodzę powoli, ale to nie, to się nie uda.
Ale boję się. No właśnie, jeżeli chodzi o UGO, to się strasznie boję w ogóle gdziekolwiek patrzeć, bo to jest tak samo jak z grami. Jak oglądamy jakiś let's play, to zaraz nam się chce pograć w tą grę. Szczególnie jak gdzieś tam w nią kiedyś graliśmy, albo mieliśmy jakiś tam z nią styczność i patrzymy u jakiegoś youtubera i ale on fajnie gra, ja też chcę fajnie grać. No i potem...
Tak, i tak to idzie.
Ja z Tonym Hawkiem tak miałem, potem rękę złamałem, ale on fajnie jeździł. Ja nie. Natomiast...
Bo to źle zrobiłeś, to nie trzeba robić tego w prawdziwym życiu, tylko...
Tylko patrzeć. Podejście o to, żeby ludzie nie uprawiali sportu i nie musieli nic robić, oglądać.
No
i
żeby do lekarza nie chodzi.
A nie, sorry, ty oglądałeś youtubera, który naprawdę jeździł w skorolce.
Nie, oglądałem, grałem w Tonego Hawka po prostu.
Dobrze trafiłem.
No, wracając, dlaczego do tego Yu-Gi-Oh też zachęcam? No właśnie, bo chciałbym zobaczyć takie openingi u nas na kanale, albo u ciebie na kanale, jeden Patol, nie wiem, czy jeszcze prowadzisz. Prowadzisz cały czas.
Znaczy, tak, ale na razie...
To wiesz, zawsze możesz...
On nie jest zamknięty, on jest i ja tam mam nawet dwa filmiki już przygotowane, ale...
Zawsze możesz sponsorować Patrykowi, wiesz, boosterki i on będzie otwierać.
Ja myślę, że niektóre sklepy jakby się dowiedziały, że robisz openingi, bo rozumiem, czyli twój kanał jest jak lotnisko w Radomiu. Nie jest zamknięte, nie jest otwarte.
Tak,
plany?
Tak, jest lotnisko, nie ma samolotu.
Można pozwiedzać. Dokładnie.
Tak właśnie, zaczęliśmy kolejny odcinek Gramy na Max, robimy przerwę muzyczną.
To jeszcze może tak szybko, jeżeli chodzi o to Yu-Gi-Oh! Bo właśnie tak w temacie zaraz tą przerwę muzyczną robimy, bo wyszła nowa gra od Yu-Gi-Oh!
Proszę.
Jeszcze jedna? Mam wrażenie, że parę miesięcy temu mówiłeś, że właśnie
tak,
jakaś...
Tak, ale teraz wyszedł Cross Duel i...
Ale też
Cross
Duel.
I to jest tak, to jest karcianka, to są te wszystkie karty, co były w Yu-Gi-Oh! Aczkolwiek zasady gry są tak zupełnie inne i tak odmienne od tego, co znamy. Generalnie no sam koncept, walka czterech graczy równolegle ze sobą na trzech ścieżkach i puszczanie tam jakichś stworów. Mniej więcej zachowane są zasady z Yu-Gi-Oh!, aczkolwiek potwory teraz nie mają tak, że mają życie. Działa to trochę jak w Hearthstone'ie, że jak się atakują, to tam spada im damage i spada im coś tam obrona. Więc jest to naprawdę dziwne i jeżeli ktoś nie jest fanem Yu-Gi-Oh!, ale lubi jakieś takie eksperymenty karciane, to wydaje mi się, że to jest dobra gra, żeby gdzieś tam zapoznać się z samymi kartami, jak one wyglądają, mniej więcej
właśnie
jak one działają.
Trochę mnie zachęciłeś, tylko jeszcze powiedz, że to nie jest tylko na mobilkach.
Nie wiem, czy jest tylko na mobilkach, aczkolwiek zauważyłem, że Konami wypuszcza równolegle na mobilki i wersje PC-towe, więc jest duża szansa, że na Steamie też ta gra jest, bo oni mają też taki dziwny system przerzucania save'ów, że trzeba tam wziąć, zrzucić do nich na serwer te save'y, potem można sobie pobrać gdzieś indziej.
Gorzej niż PlayStation.
O Jezu, to nie, to w ogóle nie ma podejścia. No.
Rozumiem.
Także tam może, gorzej jest, jak się zrzuci jakiś stary save i się go zapisze i okazuje się, że został usunięty twój stary save, gdzie miałeś wszystkie deki i wszystko miałeś zrobione, musisz grać od początku. Zdarzają się takie sytuacje, dlatego nie przerzucam już save'ów, ale da się na pewno przerzucić save'a na PC-ta, także odpowiem, że to też na PC-ta będzie.
Na razie czytam, że jest tylko na mobilkach niestety. Okay.
Ja jeszcze na chwilę pociągnę temat trading card games różnego rodzaju, no bo wiadomo, że jest jeszcze Magic the Gathering, prawda, który jest fenomenalny, uwielbiam. Zresztą bardzo łatwo się nauczyć grać w Magic the Gathering, ściągając po prostu grę na PC-ta lub na konsolę, bo tam te punkty same się liczą, zasady szybko się wtedy załapuje i można spokojnie grać.
Wiesz, jaki z tym jest problem? Że to nie leciało na Polsacie.
Tak.
I to jest Magic, największy problem tego.
Ale wiesz, Magic. Ja stanąłem przed takim wyborem właśnie, Pokémony czy Magic. I wiem, że Magic jest świetny, grałem wielokrotnie z małymi sukcesami, to znaczy mój brat siateczny miał Magica, a ja zacząłem z nim wygrywać. To są moje małe sukcesy.
Wow.
Chwilami. Natomiast jednak wiem, że tak jak klocki Lego niby kupuję dzieciom, tak naprawdę sobie, tak samo no Magica dzieciom nie kupię, bo ich to nie interesuje, a Pokémony już troszkę bardziej, więc nadal kupuję je sobie. No nic, zobaczymy. Dajcie znać, czy jest jakiś TCG, czyli jakiś trading card game, o którym myślicie, czy coś zbieracie, kolekcjonujecie, czy jednak już popłynęliście tak z hajsem, że to jest tak totalna studnia bez dna, że już biegniecie do mnie i mówicie: Paweł, nie, zaczynaj! Bo może dokładnie tak być. Robimy sobie krótką przerwę i czas na... Dwa news shoty dzisiaj aż, moi drodzy, także bądźcie na to gotowi.
Gramy na maksa.
Muzyka z Final Fantasy VII zawsze robi robotę i to jest czysta przyjemność wracać właśnie nostalgicznie do tych pięknych czasów, kiedy Final rządził, on dalej rządzi. I to mi się podoba. Wiecie tak, co, tak. Po recenzjach, znaczy nie, recenzji może nie czytałem ani jednej, ani nie oglądałem, nawet twojej, Mateuszu,
nie.
Ale słyszę, co się mówi o Finalu 16 i mam ochotę sięgnąć.
Super jest.
Mam ochotę pograć bardzo, bardzo mocno, a my w tym momencie przechodzimy do news shotów. Na dzisiaj mamy aż dwa. Kirył oraz Anika przygotowali właśnie ten zestaw. Zaczynamy od Anikowego newsshota. Zmiany w Game Passie. Xbox Live Gold odchodzi do lamusa. Microsoft oficjalnie poinformował o wycofaniu tego abonamentu. Zastąpi go Xbox Game Pass Core. Zmiana zapowiadana jest jako taka czysto kosmetyczna. Dotychczasowi subskrybenci Live Gold dostaną automatyczny dostęp do nowego abonamentu bez zmiany ceny oraz zachowując wszystkie przypisane do konta gry. Zmiana nastąpi 14 września. Różnica jest też taka, że znikają Games with Gold. Nie będzie już gier w Goldzie, takich jak gdyby na własność, o ile masz abonament, tylko będą jakieś minimalne ilości gier w Game Passie
20
Core.
Parę bodajże, tak jak PlayStation miało, już też nie ma. Było PlayStation Collection przez jakiś czas dla plusowiczów. To tak samo, że stała jedna oferta tych 20 gier i tyle.
I spoko, powiem szczerze, bo ja ostatnio potrzebuję bardziej grania po sieci niż dodatkowych gier z Game Passa, więc dla mnie to jest ruch w stronę konsumenta i to mi się podoba. Powiem szczerze, że pomyślcie, że jestem fanboyem zielonych, ale chodzi mi dokładnie o to, że... Bo to jest teraz będzie to samo, co w PlayStation, czyli te trzy różne abonamenty.
No tak.
I to może być bardzo mylące, ale przez to, że żyjemy z tymi abonamentami już od jakiegoś czasu i zmienia się tak naprawdę tylko nazwa, to jest, mi w głowie jest łatwiej to ogarnąć. Ale
PlayStation
może,
jest
może
gorzej.
Nie. Tak?
No bo tu masz tak naprawdę dwa abonamenty jakby. No bo masz Game Pass.
A właśnie, bo to będzie teraz Core.
Bo chodzi o to, że Game Pass Ultimate nic się nie daje, w sensie nie ma więcej gier, chyba że masz jakby... Chyba, że chcesz mieć na PC-cie i na Xboxie, tak?
No tak.
Więc tak naprawdę nie ma tak jak...
Daje jeszcze możliwość grania na telefonie.
No tak, w cloud gaming, tak. Natomiast no. Chodzi mi o to, że nie ma czegoś takiego, że masz ekstra, gdzie masz część gier i potem premium masz jeszcze więcej gier. To jest trochę inny podział, bardziej na urządzenia.
Generalnie jak chcecie grać po sieci, macie mieć Game Pass Core.
No tak, i generalnie jak chcecie wyrzucić pieniądze w śmieci, to kupujcie PlayStation Plus.
Aż tak?
Tak. Nie, teraz fajna jest to całkiem oferta.
Nic nie jest fajne, tam dwa razy za internet płacę.
To dużo jest gierek fajnych.
To oznacza, że jesteś graczem PC-towym i nie przywykłeś jeszcze do tego, jak bardzo jesteśmy bici
w PC. Grałem bardzo długo na konsoli i też byłem bardzo długo bity, aczkolwiek nie podoba mi się to strasznie, bo gram na PC-cie.
No dobra, to w takim razie, czy śmialiście się, że Xbox Series X wygląda jak lodówka? No to Microsoft zamienił wasze żarty w nowy produkt. Fani Minecrafta nie muszą już odchodzić od komputera, by sięgnąć po świeżo schłodzony napój, epicka kreacja, która zwali cię z nóg, The Creeper. Czyli mini lodówka w kształcie Creepera. Wow. To już jest kolejna lodówka
tak,
od Microsoftu.
Bo pierwsza była i wyglądała jak Xbox dosłownie. Ten
tam 12 puszek napojów na wyjmowane półeczki i jest podświetlana.
To
dla
to
tych, najważniejsze którzy muszą gadżety. Musi się świecić jak jest dyskoteka, oczywiście. Jeszcze mocniejsze wrażenia z gry. Wibracje w padach to oczywiście standard, a wibracje w ubraniu, co byście na coś takiego powiedzieli. Ja widziałem takie filmiki na TikToku, gdzie ona miała wibracje, on miał pilot. Ale to nie o tym.
To nie te filmiki.
Nie te filmiki. Haptyczną koszulkę zaprojektowaną przez UWU? OWO. Też blisko.
Ale tak UWU też tam to jest.
Blisko tematu. A będzie ona przeznaczona do gry w nadchodzące Assassin's Creed Mirage. Nabywając koszulkę dostaniecie już klucz do gry i możecie odmienić ten los. Od teraz nie będziesz wcielał się w postać Basima, lecz staniesz się Basimem. Wykorzystaj swoje niesamowite umiejętności, aby uniknąć bycia zauważonym, szukając sprawiedliwości. Korzystając z systemu OWO, będziesz mógł poczuć swoje precyzyjne ruchy podczas eliminowania przeciwników. Znaczy koszulka będzie ci wibrować, a ty poczujesz precyzyjne ruchy.
Tak. No bo będzie wibrować tam, gdzie wiesz, mięśnie bohatera,
to brzmi
wibrują.
Jak reklama Power Glove na NES-a w latach 90.
Ja myślałem, że to będzie coś w stylu, wiesz, że jak zostaniesz trafiony gdzieś tam, to tu będzie jakoś mocniej, tak bardzo mocno wibrować, żeby to było uderzenie, ale to nie o to chodzi chyba.
Nie wiem, mi się wydaje, że to może symulować wiatr, ale to można mieć wiatrak.
No właśnie,
bez systemu OWO.
Nie wiem, no to jest...
OWO śmigło robi wiatr.
Moim zdaniem to jest bardzo głupie podejście do sprawy, ale jak co, niech robi.
A to bardziej marketing gry, a nie tam, żeby robimy sprzęt, żeby się sprzedał tylko.
Mateusz, kupisz? Mateusz Widut razem z nami.
Nie. Jesteś fanem Asasyna.
Czekajcie, bo ja cię włączyłem, a cię nie włączyłem. Nie, to chwilę mi zajmie, poczekaj. Dobra, już jesteś.
Raz, dwa, trzy. Dobry wieczór, dzień dobry.
Mamy go.
Nie kupię. Chciałem tylko powiedzieć, że grałem właśnie na Asus ROG Ally.
Znowu będziesz klonował.
Ale nie, bo testowałem, na ile starcza bateria i w tym momencie ta konsola ma jakby takie trzy tryby, czyli cichy, raczej taki do przeglądania interfejsu, wydajnościowy 15 W, taki, żeby pograć, po prostu pograć, żeby zbytnio nie drenować baterii, i tryb turbo, który zabiera 25 W. I jeszcze jest taki unlimited, ale tylko jak masz podłączone to urządzenie po kablu. No i gram teraz w tym takim wydajnościowym, czyli daje tą moc urządzenia, ale też dużo nie zabiera. No i jeden mecz w FIFA, zgadujcie, ile zabrał baterii.
10%.
20.
30.
Wy jesteście blisko, tylko tak
ja jestem blisko, bo nie powiedziałeś.
Spotkali w połowie. 25% zjadł jeden mecz 6-minutowy na jedną połowę, czyli 12 minut gry zabrało jedną.
Takie maszynki są
baterii.
Do indyków, a nie do gier.
Oczywiście, na przykład wczoraj, no nie wiem, dwie, może nawet 3 godziny spędziłem w Game Passie grając w Arcade Paradise. Grę, która jest reklamowana jako gra z automatami, retro, neony, lata 80., 90. Zresztą wejdziecie, wpiszecie sobie ten tytuł w zakładkę grafika i spojrzycie, co tam się pokazuje. To pierwsze 8 linijek są właśnie te automaty i to wszystko, ale to nie jest gra o automatach. W tej grze nawet nie trzeba grać na automatach, chociaż automaty są na screenach tak. I na głównej okładce.
A co to za gra?
Bo to gra...
Dowiecie się jak, posłuchacie jutro, plusa o 20.
Tak, bo ta gra może zaskoczyć, to nie jest zupełnie gra. Znaczy, no trochę jest związana z tymi automatami, bo by nie, głupio by było wrzucać to na okładkę, ale w tej grze zupełnie co innego robić.
No to ja jestem już zaciekawiony bardzo. Jutro
tak czy inaczej,
GNM+, przypominam.
Polecam, polecam, bo to jest w Game Passie, tak więc zarówno tym PC-towym, jak i konsolowym, tak więc jeśli macie aktywną subskrypcję, to można sprawdzić. Jest to jasne. Tytuł, który ostatnio trafił właśnie do usługi.
Zanim do plusa przejdziemy, jeszcze jedna informacja z newshota anikowego. Kolejny rekord Team Fortress 2. Strzelanka od Valve, pomimo że ma już 16 lat, wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem graczy. Wsparcie dla gry czasami wydaje się istnieć mało. Ciągnący się od wielu lat problem z botami i oszustami, lecz to nie zniechęca fanów do walki o swój ulubiony tytuł. Przypomnijmy akcję hashtag SaveTF2 z zeszłego roku. Teraz gra pobiła swój kolejny rekord największej liczby zalogowanych jednocześnie graczy, notując ponad 250 000 użytkowników, to aż o 90 000 więcej niż uprzedni głośny rekord. Czemu? Albo gra dostała sporą aktualizację. Dodano 14 map, 25 przedmiotów, a także drwiny i efekty. Te niestety nie są efektem pracy Valve, a ich autorami są członkowie społeczności. Tak. To też pokazuje, że nie ucina się nie zabija się. No nie ucina się złotej rybki. Znaczy wiecie, kurze, o co mi chodzi. Kurze
się jej nie zabija, bo znosi złote jaja.
O, dziękuję.
Jakoś tak to się sparafrazowałem, ale...
Tak. No jak widzicie, że jest takie duże zainteresowanie. Słuchajcie.
To robicie Team Fortress 3.
Ja ostatnio słyszałem taką piosenkę, którą wydał Dawid Narożny i Agbe.
O Team Fortress?
Ona się nazywa, ona działa na mnie jak, czy coś takiego. I ona leci we wszystkich knajpach nad jeziorem.
Okay.
I Dawid Narożny wydał taką samą piosenkę i Agbe wydała taką samą piosenkę i wszystko to jest ta sama melodia. Więc jakby Valve brało przykład z Dawida Narożnego, pięknych i młodych, to by wydawali ciągle Team Fortress, żeby tylko zarabiać na tym pieniądze.
Wystarczyłoby raz wydać nowe i po prostu ludzie by kupowali czapki. Ja bym kupował czapki
w Team Fortress. Odcinanie kuponów w niektórych tytułach jest okej, o ile ludzie chcą w to grać, także zapraszamy.
Ale Valve jest dziwny, jak nie mają dobrego pomysłu na grę, to nie robią. Bez sensu, jakby kto to widział, nie?
Ale też mi się bardzo podoba to takie pozwolenie graczom zrobienia czegoś do gry. Bo,
no to jest super.
Bo to jest mało gier w tych czasach, to gdzieś tam jakoś wspiera.
Tak.
A fajnie widzieć, że Valve tak się otwiera na to, co
robią. Team Fortress 2 jest nadal fantastyczny, ja sobie wracam co jakiś czas i cheaterów jest już teraz mniej, bo mieli taką akcję, że tam faktycznie trochę wyczyścili gierkę z oszustów. I to nadal gameplayowe jest o wiele lepsze niż Overwatch na przykład, czy Overwatch 2 i tak dalej. Więc i cały czas są ludzie, z którymi można grać bez problemów, także no.
Cieszę się, że mam 2/3 GNM Plus teraz przy stole, czyli dwóch Mateuszów. Paweł w tym momencie prowadzi zajęcia ze studentami po drugiej stronie szyby, to piękne jest również. Panowie, GNM Plus już nagrany, jutro premiera okolica godziny 20 na Spotify, a także wszystkich platformach podcastowych oraz na YouTubie. Głównym tematem jest...
Chyba Microsoft, nie? Bo mieliśmy Microsoft w dwóch tematach związanych z Call of Duty.
Okay.
Po pierwsze, a po drugie z tą drugą kwestią związaną z Microsoftem.
No, abonamenty.
Mówiliśmy o nich. Chciałem się upewnić, że Mateusz pamiętał.
Tak.
Pytanie odcinka będzie brzmiało, na jakie Call of Duty czekacie, w jakim settingu, bo pojawiły się plotki, że przyszłoroczne będzie osadzone w pierwszej wojnie o Zatokę Perską. może być ciekawe, a takiego umiejscowienia jeszcze do tej pory nie mieliśmy, jeśli chodzi o markę Call of Duty. Przynajmniej, ale tu Mateusz zdycha strasznie.
To będzie bardzo nie podobne do pierwszego Modern Warfare, nie tego starego Modern Warfare. Bo to były te klimaty mniej więcej.
Tak, ono będzie podobne do któregoś Call of Duty na pewno, bo już było ich tyle.
No, nie.
Ja bym chciał Infinite Warfare 2.
Tak, dostaniesz, kiedyś dostaniesz, każdy dostanie swoje ulubione Call of Duty, bo już mamy i 10. odnowioną część Modern Warfare i będzie kolejny Ghosts i Infinity Warfare Ghosts? I Advanced Warfare. I...
Ghosts, tak, tak. Znaczy, ja mam każdy taki problem, że ile można grać we współczesne te.
Skoro jesteśmy przy Call of Duty...
To lata 90.
To teraz przechodzimy do Marlo drugiego newsota. Ale to oni sobie będą teraz tak rozmawiać na ofie, a Kirill napisał nam kolejnego newsota i bardzo nas to cieszy. Call of Duty kontra The Boys, znaczy Cross The Boys, bo to jest taki crossover. 12 lipca do gier Call of Duty Warzone oraz Modern Warfare 2 trafił update 4. sezonu o tytule Reloaded. Activision Blizzard zaskoczyło graczy, wprowadzając crossover z uniwersum The Boys, dodając 3 grywalnych bohaterów z tego serialu, czyli Starlight, Homelandera oraz Black Noir, który będzie dostępny w ten czwartek. Ponadto pojawi się również tajemniczy bohater, którego imienia nie wolno wymawiać. Chyba to nie będzie Voldemort, ale może to wskazywać na postać Butchera, granego przez Karla Urbana, lub Soldier Boya, granego przez Jensena Ackelsa. Crossover wprowadza także nowy przedmiot o nazwie Temp V, który daje graczom tymczasowe supermoce, tak jak super szybkość a la A-Train lub możliwość strzelania laserem z oczu na wzór Homelandera. To będzie ciekawe urozmaicenie rozgrywki i świetna okazja dla miłośników uniwersum The Boys, aby wcielić się w ulubione postacie podczas zabawy w Call of Duty. Ja widzę taki crossover. Call of Duty, cross The Boys, cross polska muzyka rozrywkowa i wiecie, że jak odpalacie supermoce, to właśnie leci sobie mom supermoce, nie? A jak włączasz, że pojawiają się The Boys, to miała matka syna, to byłoby straszne.
A propos Karla Urbana, Pawle, czy słyszałeś, że ten, że obsadzili go w roli Johnny'ego Cage'a w Mortalu nowym filmie?
To jest ten, który gra Butchera?
Tak, tak. Bez brody grał Dredda, Judge Dredda. Tylko wtedy nie miał reszty twarzy, nie? To tak, ale brody było widać, bez brody.
No nie, jakoś tak nie widzę tego.
Kształt twarzy ma taki kwadratowy jak Johnny Cage, myślę, że...
A może, on jest taki... wykidajło, żeby nie powiedzieć innego brzydkiego, to wykidajło, taki piękny słowo z lat 80. No, to może być ciekawe, nie słyszałem o tym. Ale właśnie, graliśmy dzisiaj dla Was muzykę z Final Fantasy. Istnieje coś takiego jak Final Fantasy VII Ever Crisis.
Tak jest.
Kilka dni temu Square Enix udostępniło nowe informacje dotyczące nadchodzącej epizodycznej gry mobilnej Final Fantasy VII Ever Crisis. Gra ta stanowi swoistą mieszankę remake'u i spin-offu oryginalnej gry JRPG z 97 roku. Pokazano fragment rozgrywki, zaprezentowano grywalne postacie, cała drużyna z oryginału plus postacie z Crisis Core oraz 20-minutowy fragment z fabułą. Gracze będą mieli okazję przeżyć wydarzenia znane z oryginalnej Final Fantasy VII oraz z odsłony Crisis Core, a także poznać zupełnie nowe wątki fabularne. Gra będzie dostępna za free, to ciekawe. Jednak podzielona na epizody, podobnie jak w przypadku FF15 Pocket Edition. Już teraz w Google Play możecie się zarejestrować, aby mieć dostęp do gry wcześniej oraz możliwości beta testu, jeżeli urządzenie mobilne spełnia wymagania sprzętowe. 4 giga RAM, 8 giga miejsca na dysku i Android 8+. Projekt ten zapowiada się tak naprawdę obiecująco jako mobilna produkcja. No i tutaj dojenie krówki pod tytułem Final Fantasy trwa i dobrze.
Dojenie krówki pod tytułem Final Fantasy VII.
A tak.
Bo to jest jedno Final Fantasy, które jest Square Enix doi strasznie.
Ale
to
nie jest, strasznie, ale to jeszcze niedawno nic nie robili z Final Fantasy VII i wszyscy się dziwili.
To przecież to wszystko Crisis Core kiedyś, nie? Advent Children, co tam jeszcze było, Dirge of Cerberus, pełno było tych gierek dodatkowych do siódemki. Które wszystkie te rzeczy, bo chodzi o to, że w tym Ever Crisis wszystko, co właśnie jest tym uniwersum Final Fantasy VII, jest tutaj w tym remake'u.
To jest super, to jest,
i to jest wierny remake. Snu. Tak, i to jest wierny remake, nie? To nie jest sequel remake, jak... Ten
i za darmo na telefony.
Ja właśnie jestem ciekaw, jak oni będą na tym zarabiać, bo to jest singlowa gra i za darmo, więc...
Pierwszy będie za darmo, zobaczymy. A potem milion.
Ale zobaczymy.
No zapowiada się wyjątkowo.
Znaczy nie zobaczymy, bo ja nie będę grać na telefonie, nie? Ale ja ktoś zobaczy.
Tak mam, że nie mam. No, tak dajcie znać. Tomba powraca, Limited Run Games we współpracy z Whoopi Camp pracują, nie wiem, jak widzę taką nazwę, to muszę to przeczytać jak Mortal Kombat. Whoopi!
Pracują. I się skojarzyło z tą z Ronaldo, co tam było coś takiego.
możliwe. Ulepszoną wersją Tomba, klasycznej platformówki z PlayStation 1, która zdobyła już miano klasyka. Nowa wersja zostanie stworzona na silniku Carbon Engine od Limited Run Games, a sam Tokuro Fujiwara, reżyser, producent i projektant oryginału, aktywnie współpracuje przy przywracaniu tego klasyka na rynek. Co więcej, możemy spodziewać się nowej ścieżki dźwiękowej autorstwa Fujity Harumi. Tomba trafi na PS4 i 5, Nintendo Switch oraz PC-ty, chociaż na razie nie pojawił się jeszcze żaden zwiastun prezentujący rozgrywkę. Projekt ma ogromny potencjał. Kto Tombę pamięta? Ja tylko z nazwy.
Nie pamiętam, ale pamiętam Gexa, bo Gexa też zapowiedzieli, że będzie remake.
To oglądał Terminatora, ja nie, ale przeminęło
z wiatrem. Bo to był ten sam event, to był, jak zapowiedzieli właśnie te wznowienia i właśnie zapowiedzieli też trylogię Gexa, że będzie remaster.
Okej.
Okay. Dlatego tak chamsko.
Nie, no nie chamsko, no połączyłeś po prostu.
A propos tej Ronaldo, to był taki sklep, nie mogę mówić nazwy chyba, nie, ale że właśnie w takim samym tonie mówił nazwy tego sklepu. O to mi chodziło.
A, okej. Okay. No dobra.
Już wiem, o co
chodzi. To już nie istnieje.
Dobra, ale było.
Dobra. Double Dragon Gaiden Rise of Dragons, legenda gatunku beat'em up, powraca. Swoją drogą, zanim przejdę dalej do informacji, graliście w Double Dragon Neon, to jest cały czas dostępne w cyfrowej dystrybucji. Jeżeli ktoś pamięta stary Double Dragon i ma ten szalony pomysł, żeby na przykład, tak jak ja ostatnio, sięgnąć po Evercade'a i kupować sobie cartridge i wrócić do starego, dobrego świata retro, uwierzcie mi, w dzisiejszych czasach jest tak dużo dobrych indie, ale i nie tylko indie.
Streets of Rage 4.
Streets of Rage 4, nowe Żółwi Ninja przecież, Shredder's Revenge.
Scott Pilgrim
vs. The World i tam ze wszystkimi dodatkami, ale ten Double Dragon Neon. Wystarczył wam te gry, żeby już nie chcieć żadnego innego retro, bo tutaj macie też takie rzeczy, które poprawiają jakość życia, o których nie myślano w latach 80. W 80. latach miało boleć. Koniec, kropka. Ale legenda gatunku powraca, Rise of the Dragons, Double Dragon Gaiden, nowa odsłona kultowej serii, która wprowadza nowe elementy do klasycznej rozgrywki. Produkcja została opracowana przez studio Secret Base, a wydaniem zajęła się firma Modus Games, której licencji na wykorzystanie marki Double Dragon udzieliło Arc System Works. W nowej odsłonie można dostrzec elementy roguelike, które mogą się zdawać nieco dziwnym dodatkiem, ale pasują do gry, nadając jej świeżo. Gracze będą mieli możliwość cieszenia się rozgrywką zarówno w pojedynkę, jak i w trybie współpracy, a grafika gry jest utrzymana w barwnym, lecz nowoczesnym pixelarcie nawiązującym do korzeni serii. Double Dragon Gaiden Rise of Dragons będzie dostępne już 27 lipca. I ostatni news, Ratatan. Taki jest nowy tytuł spadkobiercy Patapon, kultowej gry rytmicznej na PSP. Swoją drogą, kiedyś wygrałem konkurs piosenki leśnej, piosenką, która się nazywała Ratataman. Może słyszeli wtedy.
To było jakieś reggae?
Refren był taki. Ram, rata, tam, rata, ta, ra, 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 ram. No, tak. W sumie tak, to było reggae. No nic. Nad projektem pracują dwaj z najważniejszych twórców serii Patapon, czyli Hiroyuki Kotani oraz Kemei Adachi, odpowiedzialny za muzykę w grze. Twórcy mają zaplanowaną kampanię na Kickstarterze 31 lipca, aby zebrać środki na swój nowy projekt, a na temat tej gry mało wiadomo, ale obiecują elementy roguelike oraz tryb wieloosobowy dla czterech graczy. Życzymy powodzenia. Ten roguelike jest wkładany do wielu gier i słusznie, dlatego żeby nas uzależniać od tych gier. I słusznie.
No ale Patapony też w sumie były trochę roguelikowe. No bo umierałeś, wracałeś do początku, musiałeś na nowo wysyłać oddziały. Tak. Więc to tylko...
Tak, no tylko nie były losowo generowane mapy, ale tak
no,
to...
No, ale też nie w wszystkich roguelikach są, mam wrażenie. Niektórzy mam wrażenie, dodają, tak, że nasza gra jest trochę jak roguelike, bo właśnie tam umiera się często.
Nie takiego. Wiem, ale wydaje mi się, że po prostu wtedy nikt o tym nie myślał, żeby wstawiać w Pataponach losowo generowane mapy, bo one by się sprawdzały w tej grze, no, jak najbardziej. Prawda. Tam jak są te przecież podboje tych zamków, czy coś w tym stylu, gdzieś tam polowanie na te zwierzęta, no to jak najbardziej...
To nawet było nudne, że musiałeś, jak ci nie wyszło, na przykład wracać na tą samą mapkę i tak.
Ale nie, przepraszam, przecież było losowo generowane bossy, które był na przykład ten... Okay. Na początku ten smok, ten Dodonga, i on tam miał chyba tych odmian swoich z 6. Był lodowy, był ten we mgle taki czerwony, był jeszcze jakiś...
Czterech innych jeszcze.
Tak, tak. No,
zielony, niebieski i te sprawy. Tak.
Ale one miały inne ciosy i zupełnie inaczej się z nimi walczyło.
Jak powstanie,
jak Ninja z Mortal Kombat.
Jeżeli ta gra będzie faktycznie jak Patapony, to bardzo chętnie, bo no, tak. Nie ma takich gier, więc...
Mam też pomysły na kolejne gry z tej serii. Rampam parampam, peregererem, budubudumbum, pempem parampem. Bardzo fajne, ja bym kupował wszystkie w jednym paku.
Bardzo takie...
No. Zanim przejdziemy tylko do recenzji Jagged Alliance 3, to już wiadomo, pół godziny rozmawiać o tym, to tylko powiem, że jeszcze będzie trzeci temat w jutrzejszym GNM+, a powiemy tam o 16 nieujawnionych projektach Guerrilla Games.
To był trzeci temat.
Killzone, kolejne... Horizony.
Oby Killzone.
Na przykład Horizon, nie wiem, tego AR, czy coś. Nie wiem, zobaczymy. Jak chcecie posłuchać więcej,
roguelike.
To wiecie. Wiecie, co robić. Wiecie, gdzie klikać. Jutro 20 YouTube.
I widzę Spotify. Was tam. Widzę Was. Lepiej to zróbcie, bo ja się tutaj Mateusza boję, on ma dziwny wzrok dzisiaj. Już za chwilę Jagged Alliance 3, zostańcie z nami, a w tle dla tych, którzy mogliby się przestraszyć, bo będzie dynamicznie, muzyka z Guilty Gear Strive.
Gramy na maksa.
To soundtrack z Jagged Alliance 2, bo czemu nie?
Prawda? Ależ ta muzyka wzbudza wspomnienia.
Tak. No, w sumie ja nigdy nie byłem jakimś ogromnym fanem Jagged Alliance 2, a zagrałem tak parę lat temu po raz pierwszy. Tak naprawdę. I w tym roku wróciłem, ale tylko na chwileczkę, więc... Ale tak, to jest recenzja...
Musiała trochę stracić jednak ta gra, kiedy się do niej nie siada.
Tak, no troszkę straciła, to prawda, ale i tak jest całkiem grywalna dziś. Mm-hmm. Natomiast to jest recenzja Jagged Alliance 3, gry, która wyszła 15 lipca, więc całkiem niedawno. No i oczekiwania były spore, wydaje mi się, bo seria Jagged Alliance dostała chyba z 4 takie sequele, czy też spin-offy między dwójką, które wyszły między dwójką a trójką.
Tak,
i żadna z tych gier nie miała, jakby twórcy się bali tam dodać trójkę z tyłu, nie? Że to takie, jakby sami
tak,
nie byli pewni.
I jednocześnie mam wrażenie, że wszyscy chcieli nawiązać do konkretnie dziedzictwa Jagged Alliance 2, więc oni byli bardziej zainteresowani na przykład opowiedzeniem tej samej historii, jak w przypadku Back in Action, to znaczy, wiesz, ten sam kontynent, ta sama sytuacja, tylko w nowej, zremake'owanej wersji, albo jakby odcinaniem kuponów bezpośrednio od tego, co w tym Jagged Alliance 2 było. A Jagged Alliance 3 ma troszeczkę inne podejście, bo z jednej strony to jest tak wierna gra jakby duchowi i nawet podstawom mechaniki oryginału, jak tylko się da, ale jednocześnie no wyraźnie po prostu próbuje zrobić sequel do Jagged Alliance 2, czyli coś, czego co nikomu nie wpadło do głowy przez te 20 parę lat.
Bo ludzie się boją dotykać legend często. Nie mówię tu o legendach rodzaju najemników z Jagged Alliance 3.
Znaczy, to jest taka specyficzna sprawa, bo Jagged Alliance chyba nigdy nie było aż takim mainstreamowym hitem.
Nie, ale to jest taki tak zwany kultowy klasyk, nie? Że mało osób, tak samo nie wiem, Beyond Good and Evil jest też czymś takim, że mało osób grało, ale jakby z jakiegoś powodu wydaje się nam, że więcej osób w to grało, że wszyscy
tak,
kochają,
bo wszyscy
naprawdę
o tym mówią.
Tego się słabo sprzedały. Akurat Jagged Alliance nie wiem, jak się sprzedało, ale tak, nieważne. Trójka. Jest to gra, w której sterujemy oddziałem najemników, a z czasem także oddziałami najemników, bo jeden oddział to za mało, jak się szybko okazuje, bo szybko, po 10 może godzinach. I naszym zadaniem jest po prostu, jesteśmy zatrudnieni jako właściciel tej firmy najemnikarskiej.
Nie, jesteśmy jej klientem.
Jesteśmy... Tak?
Wykupujemy w końcu pakiet premium w pewnym momencie.
No tak, dobra. Więc w każdym razie jesteśmy zatrudnieni po to, żeby ocalić, uratować prezydenta pewnego państewka fikcyjnego, grą się w Afryce czy na Karaibach gdzieś bardziej?
To jest, zdaje się, w Afryce.
Afryka. No w sumie do diamentów by to pasowało. Więc i poza tym mamy pomóc w walce z lokalnymi z wolami, no. Jest jakiś major tam i coś tam trzeba odbijać,
ogólnie,
te tereny podbite.
Tak, jeżeli chodzi o fabułę, to taki typowy przewrót połączony z buntem, połączony z 50 zwrotami akcji i zdradami. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, żeby nikomu tutaj oczywiście nie zdradzić, natomiast no, można powiedzieć, że podstawa fabularna przypomina na pewno Jagged Alliance 2, tak? I to jest, myślę, taka domyślna historia dla tego typu gry,
no.
Bo tutaj ten klimat właśnie grupy najemników, takich półlegalnych, dokonujących rzeczy za granicą, których pewnie nie powinni robić, aczkolwiek można to robić tutaj w dobrym duchu.
Tak, tak, jest taki...
No to jest taki klimat, który bardzo pasuje do właśnie takich czy bananowych republik, czy do państw, które wydają się już raczej bardziej upadłe. Mhm.
No jest taka nutka właśnie RPGa, bo powiedziałeś o tych, że można w dobrym duchu, że są takie momenty, że możemy tam podejmować pewne wybory, bo ogólnie gra dzieli się, co ważne, warto zaznaczyć, bo na przykład na gameplayu widzicie teraz fragmenty z walką, ale są też fragmenty, gdzie widzicie mapę i właśnie to są dwa jakby elementy rozgrywki, tak? To nie jest tak, że mapa jest tylko po to, żeby klikać, gdzie idziemy, tylko na tej mapie świata...
Jest mapa taktyczna i strategiczna.
Tak, na tej mapie świata możemy wydawać takie polecenia, operacje to się nazywa, że możemy naprawiać broń, trenować milicję w jakimś miasteczku, albo leczyć naszych rannych żołnierzy.
Konstruować własną amunicję.
Tak, albo materiały wybuchowe i tak dalej. I patrzeć, gdzie są wrogowie, tak, jakie ruchy planują wrogowie, bo może jakiś oddział gdzie wysyłają, może jest jakiś transport diamentów akurat, który możemy przejąć.
Tak, bo właściwie państwo Grand Chien jest podzielone na mnóstwo, chyba 120, ale może być więcej, kwadracików. I to, czyli to jest klasyczny ten system z polami, który mieliśmy też w Jagged Alliance 2. Mhm. I naszym zadaniem nie jest tylko odbić, powiedzmy, te regiony jeden po drugim, ale również je utrzymać. I kluczowe będzie to, żeby wyszkolić milicję, przygotować obronę samodzielną dla tych regionów, ponieważ my, jako ta główna grupa najemników, no nie jesteśmy...
Nie jesteśmy ogarnąć w stanie całej mapy sami, tak?
Tak, jesteśmy zbyt małoliczni. Nawet w późniejszej części gry, kiedy pieniądze przestają być aż takim problemem, no mimo wszystko wciąż jesteśmy bardziej tym zespołem do zadań specjalnych, tak, frontem. No i to jest bardzo fajne, bo ten balans sprawia, że w tej grze no ciągle czujemy takie napięcie i gdzieś tam nie ma nigdy takiego momentu, kiedy czujemy się jak taka kula śnieżna, że już nie ma przed nami ucieczki. Zwłaszcza, że w późniejszej części gry dochodzi do pewnego zwrotu akcji, który sprawia, że poziom trudności skacze bardzo mocno i to jest na pewno coś, co ucieszy weteranów serii, że no tutaj, jeżeli chodzi o wybór poziomu trudności i rozgrywkę, mamy mnóstwo ciekawych utrudnień, które możemy sobie wybrać. Są też ułatwienia. Jest tryb wybaczający, tak zwany, czy pobłażliwy, tak, który funkcjonuje tak, że po prostu szybciej się leczymy, więcej zarabiamy. Ogólnie jest dużo bardziej... Tak.
Ale walka nie jest jakby prostsza. To też jest fajny taki kompromis w tym trybie trudności, że nie jest tak, że wrogowie umierają na jeden strzał czy coś takiego, nie?
No nie. Do tego stopnia, że nawet już w późniejszej części gry pewni wrogowie robią się męczący, bo tutaj to jest taki pancerz osobisty a la John Wick, późniejsze odsłony, czyli trzeba wpakować połowę magazynka w kogoś, żeby kogoś powalić. Co oczywiście jest takie o sobie. Plus jeszcze jak pojawia się fauna, która na początku może nie sprawiać problemów, ale później zaczyna porządnie już tak denerwować użytkownika, no to faktycznie będziemy musieli cały czas być na po prostu w gotowości, tak, żeby odpowiednio planować nasze ruchy. Ważne jest to, żeby zrozumieć, jak ta gra funkcjonuje, bo to jest trochę bardziej realistyczny system niż takich typowych, taktycznych, może nie tyle realistyczny, co jest inny niż w grach, które są XCOM-em
lub
jego
klonami. Tak, to nie jest XCOM, no.
Tak. Przede wszystkim oczywiście tą główną różnicą, którą ktoś mógłby wskazać, jest to, że nie widzimy tutaj procentu szansy na to, że trafimy. Bo w XCOM-ie to już taki mem się z tego zrobił, tak, że 95% nie szansy na strzał i nie trafiasz. Tutaj pewnie też tak masz, bo już twórcy wypuścili w dniu premiery moda, który pozwala te
procenty włączyć,
natomiast ogólnie to nie jest konieczne do tej rozgrywki i faktycznie przestaje przeszkadzać bardzo szybko. Natomiast musimy zrozumieć, jak tu działa właśnie ukrywanie się, jak tu działa AI. I w momencie, kiedy zaczniemy się z tym bardziej komfortowo czuć, będziemy w stanie dobrze tym manipulować. I to jest właśnie klucz do tego, bo prawie nigdy nie mamy przewagi liczebnej. Możemy zamówić sobie tych oddziałów najemników mnóstwo, bo tych najemników w oddziale możemy mieć 6, tak? Jeżeli do jakiegoś regionu wejdziemy w 2-3 oddziały, to będziemy mieli na przykład 18 na tym polu walki, ale to wcale... To bardzo rzadko się zdarza, to po pierwsze, bo to jest bardzo nieefektywny sposób nagrania, a po drugie, nawet kiedy się zdarza, ironicznie wcale nie musi oznaczać, że mamy przewagę, bo wróg na przykład wtedy może wykorzystać to, co my wykorzystujemy, czyli na przykład to, że jest nas dużo w jednym miejscu i może odpalić rakietę prosto w nas. Szczególnie, że w późniejszych etapach gry wrogowie noszą RPG czy innego rodzaju wyrzutnie, no po prostu na co drugi...
Tak, i ogólnie im później, tym większe urozmaicenie też tych wrogów jest. Są snajperzy, chociaż snajperzy są od początku, ale inni tam...
Są już na rodzaju snajperów, bo są też różne frakcje.
Tak, w walce też fajne jest to, że walkę zaczynamy... Zdarza się, że nie, że od razu walczymy i nie możemy jakby za bardzo się poruszać, ale w walce często przed walką możemy się skradać, to znaczy poruszać się po mapie. I to jest w czasie rzeczywistym bez jeszcze podziału natury rozgrywki. I to jest bardzo fajne, bo... Trzeba się do tego przyzwyczaić troszkę. Jak zaczynałem grać, to tak w pierwszej godzinie jeszcze z tego nie korzystałem za bardzo, ale po paru godzinach już to jest normalne dla ciebie, że zaczynasz walkę właśnie skradając się w ukryciu i...
W czasie rzeczywistym.
W czasie rzeczywistym właśnie i patrzysz, gdzie tu można by rozpocząć walkę, gdzie ustawić każdego najemnika, żeby to było w miarę efektywne.
Tu pojawia się jeden z moich takich większych zarzutów co do gry, mianowicie w tej grze nie ma aktywnej pauzy, a ta gra prosi o aktywną pauzę. Albo przynajmniej o pauzę, bo nie ma nawet tego.
Tak, czasem to przeszkadza faktycznie. Jak chcesz wydać rozkaz komuś, żeby gdzieś się przeczołgał i zamiast, no w tym czasie mógłbyś zapozować, wydać wszystkim rozkazy, prawda, i żeby, no ale...
Dokładnie, bo niestety przez to na przykład nie ma absolutnie żadnej możliwości koordynowania rozpoczęcia ataku. No może w późniejszej części gry, kiedy odblokowujesz broń typu moździerz, która zajmuje trochę czasu, zanim faktycznie uderzy, no i masz absolutnie refleks tej małpki z tej gierki, co się bije.
Aha, tak,
to wtedy masz szansę, jasne, ale generalnie wygląda to tak, że no nie zaczynasz tych walk w żaden skoordynowany sposób, tylko zwykle ustawiasz swoich żołnierzy, odpalasz pierwszą kulę, albo ciebie znajdują. To też jest takie coś, że jak kiedy próbujesz się skradać przez obóz, a randomowo na drugim końcu mapy odnajdują ukrytych w szakach twoich żołnierzy i nawet nie masz czasu zareagować na to, no to też nie jest świetne uczucie. Dlatego pauza jakakolwiek, aktywna, nieaktywna, no tutaj taka bardzo by odmieniła. Zwłaszcza, że to w serii już było, no była ta gra Back in Action. Ja wiem, że twórcy się chcą odciąć pewnie od tych wszystkich spin-offów, sequeli, remake'ów.
Ale akurat ta chyba była najlepiej oceniana z tych wszystkich, które powstały.
Tak, bo to była taka chyba najpoważniejsza próba, tak, zrobienia faktycznie Jagged Alliance. I z modami gdzieś tam i z dodatkami jest absolutnie grywalna do dziś. Natomiast no tam był taki fajny tryb, że w tym, bo miałeś walkę, wiadomo, z aktywną pauzą i mogłeś przycelować, na przykład wydać rozkazy swoim żołnierzom w czasie pauzy, a następnie połączyć je razem. To znaczy oni wtedy automatycznie koordynowaliby czasowo wykonanie swoich rozkazów tak, aby jakby wykonane one były jednocześnie. Coś, co tutaj świetnie by się sprawdziło.
To jest na przykład w grach typu tych Shadow Gambit, co ogrywaliśmy demko, nie? Komandosi czy Shadow Tactics, ale może nie wtedy... Nie wiem, bo byłoby to wtedy trudniej zbalansować, nie? Bo to byłoby naprawdę takie mocne na początek.
Pewnie, takie, tak. Aczkolwiek to też, jeżeli... Myślę, że to by zmieniło bardziej kwestię tego, że niektóre walki byłyby troszkę szybsze, bo później i tak jest tylu wrogów w niektórych lokacjach, że no wątpię, żeby to odmieniło całkowicie balans. Niemniej to nie jest aż taki duży problem, szczególnie, że później się człowiek już przyzwyczaja, wie, na co może sobie pozwolić, no i odblokowuje mocniejszych najemników, bo warto powiedzieć o najemnikach. Otóż tak jak w poprzedniej części, wynajmujemy ich w sieci.
Tak.
Na podejrzanej stronce organizacji
AIM. Z przeglądarką internetową rodem z lat 90., bo to jest tak stylizowane wszystko, że...
No. Tak, dokładnie. No i to są ci sami najemnicy, którzy byli dostępni wcześniej, z domieszką kilku nowych. Mhm. Warto zaznaczyć, że kilka postaci się nie pojawia, to raczej tak... To takie randomowe wybory, mam wrażenie, że to się pojawi, że pewne postaci się pojawią po prostu w DLC jakimś.
Możliwe, no.
Czy innym dodatku. Natomiast no tak widać, że czas minął, tak? To znaczy mamy tego najmocniejszego najemnika, Gasa, który wiecznie już jest za stary na to, co się dzieje dookoła niego i zaczyna grę jako emeryt. No ale być może będzie można się kiedyś do niego dostać w jakiś sposób i go sobie zatrudnić. Niemniej ta galeria sław, którą mamy na stronie AM-u, jest naprawdę różnorodna. Mamy specjalistów od różnych dziedzin i to jest bardzo kluczowe jakby w rozgrywce w tej grze, żeby jednak znaleźć specjalistów od konkretnych dziedzin, ale takich, którzy potrafią sobie też poradzić w różnych sytuacjach, szczególnie w walce, tak.
No tak, bo musimy mieć kogoś od mechaniki, ktoś od hakowania się przyda, prawda, żeby tam mógł, bo czasem po walce czy przed walką, jak zwiedzamy te lokacje, w niektórych lokacjach w ogóle nie walczymy, postuje, tylko zwiedzamy sobie.
A czasami walczymy, kiedy odnajdziemy sekret, bo lokacje są pełne sekretów i ukrytych przejść.
Czasem możecie znaleźć ukryte przejście, żeby w ogóle otworzyć jakieś drzwi, trzeba coś zrobić na mapie i potem tam schodzi się do piwnicy, a tam jest jakiś koleś, który mówi, że jest duchem i potem się okazuje, że coś tam i że przychodzą wrogowie go zabić i w ogóle no.
Czasami tak. Tak, jakby Jagged Alliance też nie ma tutaj w tej grze co prawda trybu sci-fi, ale te takie dziwniejsze elementy też się tutaj pojawiają. Nawet powiedziałbym, że dużo dziwniejsze niż w oryginale w niektórych kwestiach. No, ale to ma swój klimat. Te lokacje, nawet takie mniejsze, gdzieś gdzie znajdujemy, potrafią być bardzo ciekawe i potrafią mieć własną zamkniętą historię, co jest... zaskakuje mnie, bo ogólnie, tak jak mówiliśmy, główna historia, nic ciekawego i nie ma się co tym przejmować.
No to mnie utrzymywało te poboczne historie właśnie, bo i to, żeby odkrywać, eksplorować, bo bez tego to... Nie wiem, czy bym grał aż tak dużo, nie? Bo jednak fajne jest odkrywanie tego, co może się tam kryć.
Tak, ale jednocześnie na pewno fajne jest też, jest to, wiesz, to poczucie parcia do przodu jako mała grupka elitarnych, powiedzmy, najemników. Powiedzmy, no bo tutaj wracając jeszcze do najemników...
Nie wszyscy są elitarni.
Nie wszyscy są elitarni, co mnie trochę dziwi, bo każdy z nich jakby fabularnie był w tym Arluko w Jagged Alliance 2 i jest już dużo bardziej doświadczony. Ale mimo to nadal w tej grze jest niestety tak, że jeżeli ktoś nie ma materiałów wybuchowych, powiedzmy, na jakimś poziomie odpowiednim, to nie potrafi rzucić najprostszego granatu, czego uczył się dzieci na lekcjach przyzwolenia
obrony. No niestety, to musiało tak być. Musieliby wszystkich tych starych dać jako legendy droższych, a wymyślić zupełnie nowych, wiesz, wszystkich tych rookies.
Tak. Znaczy, jest sporo tych nowych, to nie ma co tutaj jakby daliby radę, ale no wiadomo, o co chodzi, to nie może być wszystko takie piękne. Ale warto zaznaczyć, że teraz poszczególni najemnicy mają swoje specjalne umiejętności. Każdy ma swojego jednego traita, znaczy jednego perka takiego, który pozwala im na... Czasami to są jakieś bierne perki, tak, że na przykład w przypadku Fox to jest bardzo tania medyczka na początku gry, którą można przerobić na świetną snajperkę, ponieważ kiedy ją zauważą wrogowie, przechodzą w tryb zaskoczenia z automatu. Tryb zaskoczenia to jest zwykle, kiedy kogoś się zabije koło wrogów, ale oni nie widzą, kto zabił, co zabił i tak dalej, tylko widzą, aby jakby sam efekt, tak? I wtedy nie wiedzą, gdzie jest przeciwnik. W jej przypadku za każdym razem, kiedy ją zobaczył, od razu są za nią zaskoczeni, przez co ma ona przewagę.
Tak, są umiejętności typu na przykład, że strzał w biegu, że klikasz kimś, żeby gdzieś poszedł, on przy okazji.
Tak, ale to są bardziej umiejętności związane z bronią.
Z bronią, okej.
Tak, bo są umiejętności...
Te na niebiesko to są klasowe, tak?
Pewnie, tak, takie na boku są klasowe, mogą być pasywne, mogą być aktywne.
No to Kalina ma na przykład coś takiego, że strzela i ignoruje pancerz ze snajperki swojej.
Na przykład. Ale w późniejszej części gry odblokowujemy naprawdę... Przesadzone, ale przyjemnie przegięte.
Jest postać, która, nie pamiętam, jak się nazywa, Reaper chyba? Z tych droższych legend, że na przykład kiedy zabija wroga chyba krytem, to inni w pobliżu panikują wtedy.
Ma specjalny cios, który... To jest on ma specjalny cios, który zawsze jest krytem, jak klikniesz na ten niebieski. I jeżeli on zabije tym ciosem przeciwnika, to wszyscy wrogowie obok zabitego panikują. Czyli de facto tracą turę.
No. Tak samo Shadow ten. Jeszcze nie kupiłem go, bo nie było mnie stać.
Shadow, jak tylko go kupiłem, to po prostu... Bo on się skrada na stojąco.
Czyli może dalej zajść na... Tak. Tak powiem.
I zyskuje jeszcze, nie pamiętam, czy inspirację, czy hard. Hard to jest fajna mechanika właśnie, bo dodaje ci jakby życie dodatkowe, które tracisz, zanim swoje HP zaczniesz tracić, w zamian za wykonywanie pewnych rzeczy, na przykład kończenie tury poza osłoną. I to się kumuluje jako takie jasno niebieskie pasy życia. Masz minę, jakbyś nigdy nie dowiedział się o tej mechanice.
Nie wiem. Może... Wiem, że było jasno niebieskie, ale mi się kojarzyło to zawsze z tym, że jakby...
No właśnie.
A ta gra mało tłumaczy.
Ta gra mało tłumaczy i do tego tutaj można przejść, bo to nie jest gra, która trzyma za rączkę i trzeba samemu się doczytywać, dowiadywać, najeżdżać na wszystko. Jest to wszystko wyjaśnione, jeśli poświęcicie temu chwilę, to się dowiecie, no ale na przykład tak jak Mateusz, czy ja też przez dłuższy czas, możecie nie wiedzieć, że można modyfikować broń.
Tak.
Wchodząc do odpowiedniego menu, bo trzeba wejść do ekwipunku i sobie kliknąć prawym na broń i modyfikuj. Można to w każdej chwili zrobić.
Ale plus był taki, że jak to zrobiłem po paru godzinach dopiero, to potem wow, ja mam części i mogę sobie wszystko tutaj stawić.
W ogóle modyfikacja broni jest bardzo fajna, ale a propos tych części, to jest kolejny minus, który widzę w tej grze, mianowicie nie ma sklepu. Mhm. Ja już tu wiem, że to jest wybór taki już chyba artystyczny troszkę w tej kwestii. Tak ja bardzo opiera się na craftingu. Możemy wszystkie, każda broń, każdy przedmiot tam użytkowy, który nam nie jest potrzebny, możemy przerobić
na
te takie sztampowe części marki części, tak one się nazywają, części tak. zamienne, a potem z nich tworzymy sobie właśnie ulepszenia do uzbrojenia, albo nimi naprawiamy też uzbrojenie, bo trzeba na jakiś czas to robić. No i to akurat jest bardzo fajna rzecz z tymi ulepszeniami, bo możemy ich robić mnóstwo. I są bardzo ciekawe.
W niektórych kategoriach, w niektórych slotach tam jest po 9 nawet do wyboru różnych tam luf czy czegoś tam.
Tak, lufy, kolby, tam
uchwyty,
podstawki, stojaki.
No ogólnie, tak jak w shooterach współczesnych, zawsze jest tam miliard opcji do wyboru.
I to jest, to też zmienia trochę rozgrywkę.
No nawet styl gry może zmienić, tak? No.
Tak, bo pewna broń może być dobra na bliskie starcie, a ty ją przerabiasz na dużo lepszą na odległość. Także tutaj absolutnie to jest, bardzo rozbudowuje też potencjał powtórnego przechodzenia takiej gry.
Tak,
łącznie z tymi wszystkimi wyborami, które mamy, bo te wybory, tak jak wspominałem, to jakby od nich może zależeć zupełnie to, jak się potoczy los.
Mamy trzy zakończenia ogólnie w tej grze.
Trzy?
Tak, trzy są.
Ja się nie zgadzam.
Nie zgadzam się, że są trzy?
Tak, nie zgadzam się. Bo końcówka w tej grze, bo ty jeszcze nie byłeś.
Nie, przeczytałem, że są trzy zakończenia. Zostało mi jeszcze, podejrzewam, jakieś 8 godzin może.
To ja ci już mówię.
Tak a propos 8 godzin, tak 32 tak liczymy, że zajmuje przejście.
35 bardziej
30
myślę,
z kawałkiem.
To jest tak sobie.
Przejście gry.
Natomiast ogółem to zakończenia są na zasadzie pokazu slajdów typowego RPG-owego. Więc może i takie główne zakończenie faktycznie jest, tych głównych zakończeń są trzy, ale de facto jakby kombinacje różnych rzeczy, które robimy po drodze i tak dalej, to tworzą dużo, dużo większą ilość tych zakończeń. No cóż, z minusów jeszcze można wspomnieć o tym, że gra wygląda
średnio.
Tak, no tak troszeczkę często, już poleżała sobie.
Wygląda średnio, animacje są średnie, a tu są czasem takie zbliżenia efektownie, jak komuś trafimy headshota, wow, patrz z bliska, a to z bliska wygląda brzydko, więc nie wiem, czemu to zrobili.
Tak.
I druga sprawa, że byłoby to bardziej ekscytujące, jak nie, bo jak widzisz zbliżenie, to już wiesz, o, headshot trafiłem.
Tak.
A tak by było takie zaskoczenie, jakbyś
to znaczy,
trafiał.
To jest zbliżenie chyba jak zabije.
Jak zabijesz headshotem, no, tak, ale to mi chodzi, że
to czasem też jest coś tam, że o, par, wreszcie udało mi się trafić, ale
i jeszcze,
rację.
Co mi irytowało, to czasem najeżdżanie, że kursor nie wykrywał obiektów, na które można kliknąć. Jakiś telefon na biurku czy coś takiego.
Tak.
Czasem musiałem co do milimetra tak dosłownie najechać gdzieś,
tak,
żeby...
to jest duży problem. I też jeżeli zarządzasz całym zespołem, to gra nie wybiera ci, kiedy klikasz na przykład na coś, co można skakować, postać, która jest do tego najlepiej dostosowana.
Tak. To mi się akurat podoba. Wszyscy idą naraz tam, tak?
Tak.
I to mi się akurat podobało,
nie. To, że wszyscy idą naraz jest fajne.
Okay.
Ale
nie wybiera, tej z
nie wybiera postaci, która ma najlepszy skill.
Tak, tak,
to jest niefajne.
To jest dziwne w ogóle, bo dlaczego, nie?
Właśnie.
Kto najbliżej stoi, chyba wybiera.
I można generalnie... No właśnie nie, też nie. Po prostu
nie?
ci losuje raz na jakiś czas. Co kilka sekund cykluje ci, kogo
działa.
Masz na kursorze. Niemniej, no warto rozwijać te zespoły tak, żeby miały różne staty wysoko, bo jest mnóstwo skill checków w tej grze i są też faktyczne perki w ogóle, bo wspomnieliśmy o tych perkach specjalnych, które ma każda postać swoje, ale są też perki, które można odblokowywać, kiedy postaci levelują i to już są takie naprawdę potężne rzeczy czasami, jak unik na przykład pierwszego strzału
w ogóle te perki też wpływają mocno na to, jak gramy, bo na przykład jak nie mamy pewnych skilli, to nie opłaca się flankować tak naprawdę, potem się bardziej opłaca wraz z rozwojem i tak dalej.
No to na koniec powiedzmy jeszcze o udźwiękowieniu, bo to jest w sumie bardzo istotne.
No ładne jest chyba.
Ale męczy uszy.
O to ci chodzi.
Tak, bo mamy mnóstwo tych najemników i każdy z nich ma swoje linie dialogowe i to było tak w oryginale, ale tutaj to dokręci bardzo mocno. I teraz nasi najemnicy komentują praktycznie wszystko, co mogą. Zachowania innych najemników, wydarzenia fabularne, ale też nawet w czasie dialogów wypowiadają swoje kwestie. Tak, oczywiście to są wszystko generyczne kwestie, to znaczy kiedy postać mówi, nie wiem, chciałbym od was lody. Czy dacie mi lody? I wtedy każdy najemnik, którego masz, wypowie się w swoim stylu, na przykład powie tak, nie? Ale ta postać, z którą rozmawiamy, zareaguje, jak gdyby to było po prostu generyczne, tak? Bez konkretnej flary, chociaż niektóre postaci mają perki, które zapewniają im inne opcje dialogowe. I to jest bardzo fajne, tak, bo
na przykład jak masz dowódcę, tam dowództwo na wysokim tym, to...
Tak, niemniej to się bardzo zaczyna nudzić, bo w czasie walki samej, w czasie poruszania się po mapie...
Za dużo gadają.
Za dużo gadają i gadają w kółko to samo. To znaczy brakuje im takich właśnie sztampowych kwestii
steroid,
typu...
Steroid non-stop mówi o mięśniach swoich, coś takiego. No, no, no.
Ale przykro, że nie zobaczył, jak się porusza.
Tak, tak, no to jest taki przesadny.
I kiedy się skadasz nim, to mówi co 5 sekund to samo, nie? No. Bo on ma tych kwestii powiedzmy 3-4, co jest... Normalnie byłoby bardzo dużo, że do samej tej jednej sytuacji ma 3-4
kwestie. Ale przy każdym kliknięciu często musisz
tak, powiedzieć. Tak, bo mówię, bo brakuje generycznych takich wypowiedzi typu robię to.
Jak w komandosach, nie? I tak dalej.
Dokładnie. Dlatego no troszkę może z tym przesada, humor troszkę za częstwy może, ale oryginał też był częstwy, więc czemu nie? Ogólnie podsumowując, to co? Nie graliśmy obydwaj w koopie, więc nie wiemy, jak
ja
jest
tam koop, z komu koop. Świetna gra moim zdaniem, znaczy świetna. Jest bardzo dobra gra, bardzo udana gra, bardzo wciągająca. Bardziej wciągająca była ostatecznie niż się spodziewałem. Walka mi się bardzo podoba, podoba mi się to, co robimy na mapie świata. Dla mnie to jest 8 na 10, bo ma swoje niedociągnięcia, ale naprawdę jakby raz usiadłem, żeby zagrać przez godzinę, grałem przez 4.
Tak, ja nawet podzielam to, co mówisz, że bardziej niż się spodziewałem mnie to wciągnęło, bo po pierwszych godzinach gry miałem tak, myślałem koło 6, nie? A dopiero później, jak się to wciągnie, jak zrozumiesz,
bo
jak
z czasem
to działa,
staje się lepsza też ta gra, nie?
Tak, znacznie lepsza. I to nie jest też taka odstraszająco trudna gra dla tych, którzy chcieliby spróbować. Dlatego ja...
Na domyślnych nawet... ustawieniach sobie spokojnie możecie grać po raz pierwszy.
Tak. Do mnie takie też 8,5 na spokojnie. Dzięki Playonowi.
Tak, dziękujemy Playon Polska za dostarczenie kodu do recenzji Jagged Alliance 3. 8 na 10 odgramy na maksa.
W ten oto sposób kończymy audycję Gramy na Maxa. Dziękuję bardzo gorąco tym, którzy byli razem z nami przed radioodbiornikami, przed YouTube'em, Twitchem i wszędzie, gdzie jesteśmy. Słyszymy się za tydzień punktualnie o godzinie 20. Jak co wtorek będziemy znowu mówić o grach. Życzę wam dobrej nocy.
Gramy na Maxa.